Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Polacy, którzy opowiadają się za obroną życia dzieci nienarodzonych, zorganizowali w poniedziałek w wielu miastach protesty. To odpowiedź na tzw. strajk kobiet i czarny protest środowisk lewicowych i feministycznych przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Księża biskupi sprawowali msze święte w intencji prawego sumienia i światła Ducha Świętego dla wszystkich decydujących w Polsce o prawnej ochronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego zachęcali, aby nie przyjść dziś do pracy lub nie wykonywać swoich codziennych obowiązków. Akcję wspierała m.in. Gazeta Wyborcza. Doktor inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, podkreśla, że argumenty, jakie podczas protestów podnoszą feministki, są absurdalne.
Ja widzę na plakatach moje ciało, moja sprawa, no to znaczy, że te gremia są kompromitująco niewykształcone, bo dzisiaj każdy uczeń szkoły podstawowej wie, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, że poczęte dziecko jest odrębną istotą biologiczną, niezależną w swym rozwoju od matki.
Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, pasterz diecezji warszawsko-praskiej, podczas Eucharystii sprawowanej w katedrze świętego Floriana powiedział, że życie ludzkie jest święte i nietykalne.
Jeżeli choć raz zakwestionujemy, zrelatywizujemy wartość życia ludzkiego i prawo każdego człowieka do istnienia, wówczas wszystko staje się możliwe, łącznie z piekłem na ziemi. Historia jest pełna takich epizodów i o nich pamiętamy, zwłaszcza w naszym kraju.
W związku z tzw. czarnym protestem przedstawicielki Konfederacji Kobiet Rzeczpospolitej Polskiej zachęcały w poniedziałek do wzięcia udziału w akcji Kobiety za życiem. Małgorzata Owczarska z Konfederacji Kobiet RP zaznaczyła, że większość Polek jest przeciwna aborcji.
Po raz kolejny wypada przypomnieć majowy sondaż IBRIS. 58% kobiet w Polsce popiera całkowity zakaz aborcji z możliwością ratowania życia matki wtedy, kiedy jest ono zagrożone. Wszystkie chcemy żyć w świecie wolnym od aborcji, bo wiemy, że aborcja to jest piekło dzieci i piekło kobiet. Radykalne organizacje aborcyjne nie mogą przemawiać w naszym imieniu. W imieniu setek tysięcy kobiet, które myślą o życiu, a nie o śmierci. Podczas gdy aborcjoniści twierdzą, że chcą chronić kobiety, my wiemy, że trzeba chronić kobiety i ich dzieci. Takich oczekujemy zmian w prawie, takie działania społeczne prowadzimy i takie działania wspieramy.
Od 25 września w całej Polsce był prowadzony biały protest zorganizowany przez Karmelitańską Wspólnotę Nowej Ewangelizacji z Wrocławia. Organizatorzy akcji zachęcali do codziennego odmawiania modlitwy przez 9 dni o godzinie 15 jako sprzeciw wobec czarnego protestu i aborcji. Spadła kolejna kurtyna odsłaniająca prawdziwe oblicze Trybunału Konstytucyjnego i osób, które go bronią, powiedział poseł PiS Stanisław Piotrowicz. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości odniósł się w ten sposób do ujawnionej przez TVP Info korespondencji mailowej między sędziami Trybunału Piotrem Tuleją i Stanisławem Biernatem. Wynika z niej, że kierownictwo Trybunału wiedziało jeszcze przed wejściem w życie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PO-PSL, że prowadzi ona do psucia państwa. Przyznają oni, że zarzuty wobec propozycji PO tworzą nieznośną aurę Trybunału Konstytucyjnego, co w efekcie sprawi, że po zmianie władzy będzie on zdelegitymizowany. Maile pochodzą z okresu od 20 kwietnia do 1 czerwca ubiegłego roku. Poseł Stanisław Piotrowicz wskazał, że niektórzy sędziowie Trybunału wraz z prezesem Rzeplińskim wdali się w walkę polityczną.
Dziś dysponujemy niezbitymi dowodami, że wypowiedzieli walkę własnemu rządowi pochodzącemu z demokratycznych wyborów. Tego rodzaju sytuacje są niedopuszczalne w krajach demokratycznych. Zobaczyliśmy, o co tak naprawdę chodzi. Trybunał Konstytucyjny miał być orężem w rękach dzisiejszej opozycji, a w szczególności Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w walce z demokratycznym rządem. Miał czuwać nad tym, ażeby w Polsce nic się nie zmieniło, aby było tak jak było, mimo przegranych przez Platformę Obywatelską wyborów w październiku 2015 roku.
Przypomnijmy, 19 grudnia kończy się kadencja obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Bez silnych polskich ośrodków naukowych marzenia o szybszym rozwoju będą trudniejsze do zrealizowania, powiedziała premier Beata Szydło. Szefowa rządu uczestniczyła dziś w inauguracji roku akademickiego w Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim. Premier podkreśliła, że pierwsze zmiany dotyczące szkolnictwa wyższego weszły w życie 1 października tego roku. Zaznaczyła, że w efekcie tych zmian będzie mniej biurokracji, lepsze warunki dla kadry naukowej oraz lepsze warunki dla studentów. To jest dopiero pierwszy krok. Musimy wprowadzać kolejne projekty, nad którymi pracujemy, zaznaczyła premier.
Mamy ambicje, żeby polska nauka stawała się coraz silniejsza, aby polscy naukowcy mieli coraz lepsze warunki do swojej pracy, aby polscy studenci stawali się tymi, którzy w rankingach światowych są na najwyższych pozycjach i aby nasze uczelnie wyższe konkurowały z najlepszymi. To nie jest łatwe wyzwanie, ale musimy tą odpowiedzialność podjąć, bo los i rozwój polskiej nauki jest nierozerwalnie związany z przyszłością i rozwojem naszej ojczyzny.
Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła działalność we wrześniu 2016 roku. Akademia przejęła prawa i zobowiązania działającej w tym mieście Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Na temat wyzwań stojących przed Unią Europejską rozmawiali w poniedziałek w Warszawie ministrowie Witold Waszczykowski i Bert Koenders. Szefowie dyplomacji Polski i Holandii zainaugurowali posiedzenie 26. konferencji utrechskiej, w ramach której odbywają się cykliczne spotkania polsko-holenderskie. Jak podkreślał minister Witold Waszczykowski, Brexit powinien stać się okazją do refleksji na temat nowego ułożenia relacji i głębokich reform Unii Europejskiej.
Przed Unią Europejską stoi w tej chwili wiele wyzwań. Mamy wewnętrzne problemy europejskie, jak Brexit, jak rozmowa na temat podtrzymania wzrostu gospodarczego, ale również mamy problemy zewnętrzne, jak uchodźcy i migracje, bądź konflikty, jakie toczą się na obrzeżach Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy też o tych zagrożeniach zewnętrznych, o sytuacji na wschód od Europy, o konflikcie rosyjsko-ukraińskim i oczywiście rozmawialiśmy o zagrożeniach z południa, czyli o uchodźcach i migrantach, jak Europa powinna wspólnie reagować na te problemy.
Konferencja utrechcka została zainaugurowana w 1999 roku. Pierwotnym celem spotkań było wsparcie przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Obecnie konferencja stanowi forum wymiany poglądów na temat kwestii dwustronnych oraz bieżącej problematyki europejskiej. Węgrzy nie chcą, by Unia decydowała o przymusowych kwotach osiedlania uchodźców. To wynik niedzielnego referendum w tym kraju. Choć głosowanie jest nieważne ze względu na zbyt niską frekwencję, to premier Viktor Orbán uznał, że osiągnęło swój cel. Według Orbana Węgrzy niedzielnym referendum zapisali się w historii, a przytłaczająca przewaga głosów na nie to dla Węgier zwycięstwo. 98,32% Węgrów, którzy oddali ważny głos, zagłosowało przeciwko kwotom, wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego po przeliczeniu 99,98% głosów. Referendum jest jednak nieważne. By je uznano, ważny głos powinno było oddać ponad 50% uprawnionych. Tymczasem ważny głos oddało 40,4%. Głosowanie formalnie jest nieważne, ale ma duże znaczenie polityczne, ocenił profesor Andrzej Gil, politolog.
Dlatego, że przytłaczająco, niemal 100% populacja tych uczestników referendum opowiedziała się za tym pytaniem, które zaproponował rząd Viktora Orbana, czyli że o tym, kto będzie osadzony w Republice Węgierskiej, na Węgrzech, będą decydowali sami obywatele Węgier, nikt więcej. I to jest ogromny sukces, zwłaszcza, że Viktor Orban posiada taką ciekawą zdolność polityczną, że co by się nie wydarzyło, to wyjdzie na jego. Dlatego, że on tak ustawił komentarz do tego referendum, że to, co wydawało się niemożliwe, czyli przegrana w sensie faktycznym, nie gwarantowała mu jakiegokolwiek sukcesu, ale on doskonale wiedział, że ludzie będą głosowali za jego pytaniem. Stąd późniejsza decyzja o tym, że na bazie tego referendum będzie można zmienić konstytucję Węgier.
Premier Viktor Orban powiedział, że choć referendum w sensie publiczno-prawnym do niczego nie zobowiązuje parlamentu, to może on uwzględnić jego wynik i dlatego zostanie zgłoszona poprawka do konstytucji. Tymczasem skrajnie prawicowa partia wezwała premiera do ustąpienia, natomiast opozycyjne Koalicja Demokratyczna i Węgierska Partia Socjalistyczna zapowiedziały bojkotowanie poprawki. Yoshinori Osumi otrzymał Nobla 2016 w dziedzinie medycyny i fizjologii za odkrycia dotyczące mechanizmów autofagii. Ogłosił w Sztokholmie Komitet Noblowski. Naukowiec z Tokijskiego Instytutu Technologicznego otrzyma nagrodę w wysokości około 850 tysięcy euro. Tegoroczny laureat odkrył mechanizm autofagii polegającej na trawieniu przez komórkę obumarłych lub uszkodzonych elementów jej struktury. Występuje on u wszystkich organizmów zawierających jądro komórkowe i odbywa się zarówno w komórkach zdrowych, jak i patologicznych. Mechanizm ten wykorzystywany jest szczególnie w okresie niedoboru substancji odżywczych. Komórka podtrzymuje wtedy głównie procesy niezbędne do życia, a energię pozyskuje ze zbędnych elementów. W Warszawie rozpoczęło się w poniedziałek zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni będą przygotowywać się do meczów z Danią i Armenią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pierwsze spotkanie już w sobotę. Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminację od wyjazdowego remisu z Kazachstanem. Trener biało-czerwonych Adam Nawałka na konferencji prasowej przed zgrupowaniem podkreślił, że z optymizmem patrzy w przyszłość.
Jeżeli już ułożyło się tak jak się ułożyło, to tylko możemy się cieszyć, że na samym początku eliminacji z optymizmem patrzymy w przyszłość. Przede wszystkim to, co najważniejsze, to jest to, co przed nami. Jestem przekonany, że wyciągniemy wnioski, a te wnioski to ten podstawowy to gra do ostatniego gwizdka, nie przez 90 minut. Konsekwencja w realizacji założeń taktycznych. No i oczywiście to, co niezwykle ważne jest w każdym meczu, to również determinacja. Determinacja w działaniach, bo biorąc pod uwagę teren.
Polscy piłkarze rozpoczną trening na Murawie we wtorek. Zgrupowanie zakończy się po meczu z Armenią. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.